Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Tu nie wiadomo na przykład, czy tu jakichś grobów nie było, gdzie teraz idziemy po tych płytach. Bo dosłownie, gdyby pani tak przeszła, spenetrowała, to by zobaczyła pani takie zapadliska, gdzie najprawdopodobniej też były groby. Ten las jest cały usłany nieboszczykami.
Wiosną 1940 roku funkcjonariusze Policji Politycznej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich dokonali mordu na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego. W czasie II wojny światowej Niemcy ujawnili zbrodnię katyńską, czemu władze ZSRR zaprzeczały aż do 1990 roku. Nazwa zbrodnia katyńska pochodzi od miejscowości Katyń, leżącej nieopodal Smoleńska. Pogrzebano tam około 4,5 tysiąca jeńców wojennych przetrzymywanych w obozie w Kozielsku. Od 2007 roku Młodzież Poznańska pod opieką Stowarzyszenia Memoramus odwiedza miejsce zbrodni katyńskiej. Uczestniczy w Marszu Pamięci od stacji Gniezdowo do Lasu Katyńskiego.
Oj, nie mam tej kartki. Poszłem ją gdzieś. Ale jak go znajdę, ja nazwisko znam, więc nie będzie problemu.
Zardzewiałe metalowe płytki.
No tak. Poza tym one nie są alfabetycznie ułożone, tylko według stopni wojskowych. Bo tutaj widać, jest podporucznik. Porucznik, no właśnie. Antonina Lewandowska, jedna kobieta, która zginęła w Katyniu. Podporucznik pilot, córka Józefa Dowora Muśnickiego.
Redaktor Maria Łączkowska, tak jak ja, brała udział w drugim Marszu Pamięci w 2008 roku.
To jest ósmy dół śmierci, o którym wiadomo, i w tym dole na pewno są zwłoki polskich oficerów. W czasie ekshumacji w 1943 roku wydobyto może 8, może 10 ciał. Później w latach 90., kiedy tutaj były prowadzone polskie ekshumacje, gdy ten grób rozkopano, tutaj znaleziono już tylko takie drobne cząstki. Nie znaleziono żadnego całego szkieletu, no i Federacja się nie zgodziła na włączenie tego miejsca do polskiego cmentarza, Federacja Rosyjska. Także tutaj jest taka rozpadlina, tak te doły śmierci wyglądały, w takiej rozpadlinie. Padlinie, wgłębienie, i tutaj na pewno są pochowani polscy oficerowie. No i jest to miejsce przez memoriał też upamiętniane. Oni tutaj o to bardzo dbają, sprzątają, przynoszą kwiaty.
Pomysłodawca i pierwszy prezes Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus, Wincenty Dowojna.
Ile pan miał lat, jak pan stracił ojca?
Pół roku.
Czyli zna go pan tylko z opowiadań matki?
Nawet nie z opowiadań matki, a bardziej babci, stryjów, ponieważ mając 4 lata, mama zmarła w Kazachstanie.
Pana rodzina, sądząc po nazwisku, była rodziną kresową?
Pochodzimy z Wilna. Spod Wilna może, no z Litwy ogólnie rzecz biorąc. Pierwsze zapiski naszej rodzinie pochodzą z czasów Władysława Jagieły. Do wojny był swatem w delegacji, która przyjechała od Władysława Jagieły do Jadwigi. Późniejszy czas to mój prapradziadek był pierwszym z naszej rodziny zesłańcem na Sybir za powstanie listopadowe.
A sam Wincenty Dowojna, syn porucznika Witolda Dowojno, zabitego w Katyniu, pierwsze lata życia spędził w Kazachstanie, gdzie jego matka zachorowała i została już na zawsze.
Pozwólcie na chwilę takiej prywatnej refleksji. Dzisiaj akurat przypada, dokładnie dzisiaj, 68. rocznica mordu mego ojca. Właśnie 28 kwietnia został tu zamordowany. Także jestem tu w pewnym sensie z poczucia i obowiązku synowskiego, jak również Polaka. Ja przypuszczam, może nawet jestem pewny, że ich dusze, ich cienie wołają nie o zemstę, lecz o pamięć. I dlatego zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli. Nie zapominajcie.
Wieczną pamięć.
Podporucznik rezerwy, pod którego tabliczką miałam zaszczyt zapalednicz. Zapamiętam to nazwisko już na zawsze. Kazimierz Wegenke. Był to podporucznik rezerwy, który był adwokatem i asesorem sądowym.
Tak jest moje pragnienie, marzenie, żeby coś w głowach tych młodych ludzi pozostało, żeby przynajmniej część z nich przekazała to innym, zachęciła do odwiedzania, zachęciła do pamięci o tym. I jeżeli to się spełni, to będę bardzo szczęśliwy.
Chrystus woskresie! Chrystus woskresie! Waistinu woskresie!
To były fragmenty reportażu nagranego w Katyniu w 2008 roku podczas drugiego Marszu Pamięci. Inicjator tych wypraw, Wincenty Dowojna, zmarł w 2018 roku, 10 lat później. Dokonał niezwykłej rzeczy, otworzył umysły i serca młodych ludzi na historyczną prawdę i rozpalił w nich pasję docierania do tej prawdy. Kwietnia 2010 roku wystartował z Warszawy do Smoleńska samolot specjalny Tu-154M z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Byli tam przedstawiciele najwyższych władz państwowych, kancelarii prezydenta. W sumie na pokładzie tego samolotu było 96 osób. Wszyscy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. I tak zamiast uroczystości w Katyniu w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej przeżywaliśmy żałobę narodową. W przemówieniu, które miał wygłosić prezydent Lech Kaczyński, znalazły się słowa: spróbujmy, by katyńska rana mogła się wreszcie zagoić i zabliźnić. Stało się inaczej. Tydzień po tych wydarzeniach prowadziłam na antenie rozmowy. Dwie z nich przypomnę, bo są w nich zawarte emocje i zapisany jest obraz tamtych przeżyć. Pierwsza z nich to wypowiedź Piotra Lisiewicza.
Należę do osób, które na co dzień zajmują się happeningiem, satyrą. Lubią ostre polemiki, lubią żart, lubią takie rzeczy. Ta tak zwana satyra z Lecha Kaczyńskiego nie była żadną satyrą. Satyrycy nie występują w stadzie. Satyryk myśli i żartuje. Żartuje z tych, którzy są wpływowi, silni, a jednocześnie udają kogoś innego niż są. Ta satyra nie była satyrą, była takim rechotem. Śmiano się z tego, że jest niski. Owszem, zdarzała się też pewnie satyra normalna, jak to z polityka. Natomiast nie, większość to był taki stadny rechot, który raczej miał tych zwykłych ludzi, którzy na niego głosowali, wciąganych jakby w ten rechot, miał deprecjonować, miał ich z takiego podmiotu, którym się stali w tym naszym życiu, nagle robić przedmiot znowu. To było takie nadziałanie na najniższe instynkty.
Co zostanie po tym tygodniu żałoby narodowej?
Nie wiemy, to też decyzja wyższych instancji, ale na pewno coś się wydarzyło. No widzimy te tysiące ludzi przychodzących, mówiących do elit, mówiących do polityków, do dziennikarzy. Oszukaliście nas. Tak, teraz nagle znaleźliście zdjęcia sympatycznego prezydenta, teraz nagle znaleźliście o nim jakieś dobre informacje. Kiedyś robiliście z prezydentowej idiotkę, że wchodzi z reklamówką z kanapkami dla prezydenta, a teraz To jest sympatyczny gest, o który wszyscy opowiadają wyraz miłości. No coś się w tych ludziach dzieje takiego, że to na pewno wiele z tego zostanie. Widać, że już próbuje się to jakoś wszystko rozmywać, że już próbuje się to wszystko wlać w jakąś małostkowość. Te twarze tych ludzi, których widzimy w tych różnych miejscach, to są jakieś dość charakterystyczne twarze. To są często ludzie, których twarze mówią, że oni by nie potrafili kłamać, bo od razu by ich twarz zdradziła. To są takie twarze jak w sierpniu 80 roku, jak w czasie pielgrzymek Ojca Świętego. One coś zmieniały. Wtedy, kiedy takie twarze się pojawiały, zawsze się w Polsce coś działo innego, wielkiego. Następowała jakaś nowa jakość. Zobaczymy. Nie ma mądrych, żeby wiedzieć, jaka dynamika w tych czasach, w najbliższych miesiącach, latach przeważy, ale coś, na pewno jakieś owoce to przyniesie.
Słowo prawda jest teraz odmieniane na w różne sposoby. No właśnie, czy ta prawda pozostanie z nami?
Część tej prawdy na pewno pozostanie. Cały dorobek Lecha Kaczyńskiego to jest przybliżenie nas do prawdy. To jest pewnie kluczowe słowo w tym wszystkim. Młodzież na przykład w dużym stopniu też przybliżyła się do prawdy dzięki Lechowi Kaczyńskiemu, do prawdy o naszej historii, o czym nawet nie wie, bo młodzież została użyta przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu. Studenci, którym mówiono, że będziecie super, będziecie inteligentami, jeśli będziecie rechotać Lecha Kaczyńskiego. Z drugiej strony wielu tych młodych ludzi, owszem, dawało się wciągnąć w ten rechot, ale z drugiej strony nie śmiali się na filmach o Katyniu, o księdzu Jerzym, o generale Nilu Fildorfie, nie śmiali się w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Muzeum Czerwca 56 w Poznaniu, które też pewnie jakoś na tej fali dało się zrealizować, na tej fali nowego zainteresowania polską historią, w czym rola prezydenta Kaczyńskiego była wielka. No więc to zostanie. Oni nie wiedzieli, że to zawdzięczają Lechowi Kaczyńskiemu, ale z pewnością tego już się do końca zagłuszyć nie da. No to poszło to. Oni nie wiedzieli, że tego w 90-tych latach nie było, że ta prawda, ta wiedza była kompletnie zmarginalizowana. Czytając te książki, widząc te postawy, dowiadywali się o ich istnieniu, dowiadywali się o swoich korzeniach. Ja powiem, że na przykład jak chodzi o Poznań, to mam wrażenie, że u nas to odradzanie się tradycyjnej tożsamości poznańskiej dzieje się od dołu. Dzieje się od zwykłych ludzi, którzy szukają jakiejś tożsamości. Mieliśmy parę miesięcy temu obchody Powstania Warszawskiego, kiedy kibice Lecha odnaleźli 2000 miejsc upamiętniających powstańców wielkopolskich, uporządkowali je, udekorowali. Mieliśmy wcześniej, rok wcześniej, obchody okrągłej rocznicy Powstania Wielkopolskiego i ja miałem wrażenie, że tam też raper Peja, obsłuchany przez takich chłopaków z osiedla, nagrał piękny utwór o Powstaniu Wielkopolskim, opowiadający, jak było, o co ci nasi pradziadowie walczyli, oni za Niemcy, za pieniądze, my dla idei, tłumacząc, o co w tym wszystkim chodziło. Jednocześnie mieliśmy postawę poznańskich elit, które zrobiły za wielkie pieniądze wielki spektakl, który był mało zrozumiały i niewiele mówił. Pamiętam 90. lata, kiedy z grupą kolegów zaczęliśmy upamiętniać najmłodsze ofiary stanu wojennego Piotra Majchrzaka, Wojtka Cieślewicza. Oni w tej połowie 90. lat byli całkowicie zapomnieni. Później w wyniku tego oddolnego impulsu coś się zaczęło dziać.
Tak mówił w 2010 roku Piotr Lisiewicz. I jeszcze jedna wypowiedź.
Profesor Stefan Zawadzki, historyk, badacz dziejów starożytnego Bliskiego Wschodu. Rozmawialiśmy 17 kwietnia 2010 roku. Pan profesor był na jakiejś konferencji w Pradze?
To była konferencja poświęcona rządzącym i rządzonym, a więc władcom i poddanym w świecie starożytnym, w starożytnej Mezopotamii, nie tylko zresztą. No i ponieważ zostaliśmy ja i jeszcze mój ówczesny uczeń, dr Tyborowski, dzisiaj profesor Tyborowski, zaproszenie, więc oczywiście wzięliśmy z przyjemnością udział w tym spotkaniu.
Wtedy tak. Był to duży odzew i wszyscy o tym myśleli, mówili. No i ja zarejestrowałam wtedy tę pana profesora wypowiedź.
W
ogóle konferencja zaczęła się od powstania nas wszystkich i kondolencji, które złożył organizator. Zresztą spotkałem się również z podobnymi indywidualnymi reakcjami uczestników, także byłem niezmiernie ujęty i widać, jak bardzo Europa jest poruszona i wykazuje zrozumienie dla naszej tragedii. To po pierwsze. I po drugie, no, niezmiernie wzruszająca reakcja Prażan. Jeżeli gdziekolwiek odzywaliśmy się po polsku, wybierałem się do domu organizatora konferencji, na jego zaproszenie kupowaliśmy kwiaty i jakoś naturalnie w Czechach bardzo łatwo porozumieć się, odzywaliśmy po polsku, to pierwsza właśnie reakcja to wyrazy współczucia. Także flagi na instytucjach, na ważniejszych instytucjach, flagi polskie z Kirem, także na czeskich właśnie. Także no, wrażenie jest to ogromne i rzeczywiście widać, że Czesi nas rozumieją, naszą tragedię. Także było to nieprawdopodobne poczucie bliskości. Bardzo sobie to ceniłem, bardzo wzruszające.
A jak pan, panie profesorze, myśli, co zostanie w nas po tym tygodniu żałoby narodowej? Co z tego klimatu, z tej tragicznej historii weźmiemy ze sobą?
To bardzo trudne pytanie. Co zostanie? To trudno powiedzieć. Ja może powiem w ten sposób, co ja chciałbym, żeby zostało i co mam nadzieję, że po tych tragicznych wydarzeniach nie zostanie. No, pierwsza rzecz to mam nadzieję, że w tej chwili my mamy zupełnie inny obraz zmarłego pana prezydenta niż dotychczas był kształtowany przez mediach. Obraz nareszcie prawdziwy. Obraz nareszcie prawdziwy człowieka honoru, człowieka, który miał miłość do Polski i który właściwie chciał właśnie oddać honor i oddawał honor tym, którzy w przeszłości się zasłużyli, a których nikt przed nim nie uszanował, nie docenił. I ten człowiek był wielokrotnie szargany. Ja mam nadzieję, że my teraz zrozumiemy i niestety przy pewnym znacznym przyzwoleniu rodaków. I mam nadzieję, że my się wszyscy uwrażliwimy na to, że musimy wobec tego, co słyszymy w publikatorach, zwłaszcza co niestety słyszymy od polityków, no, słuchać bardzo uważnie. Zwłaszcza słuchać uważnie naszych przywódców. Nie formy, nie ekspresji, ale treści. I tu, gdyby Polacy zechcieli naprawdę wsłuchiwać się, tak jak wydaje mi się, że wreszcie się wsłuchują w to, co pan prezydent mówił, co miał do zaprezentowania nam i jak bronił naszego interesu polskiego na świecie, ale także jak chciał bronić słabsze grupy społeczne, to myślę, że wtedy otoczony byłby już za życia szacunkiem. Po drugie, mam nadzieję, że jest jeszcze druga rzecz, że my z tej właśnie, z tego faktu, że mieliśmy fałszywy obraz pana prezydenta, że i tu to jest wielka odpowiedzialność dzisiaj rządzących. Bardzo bym chciał, żeby wreszcie grupy dziś rządzące, a mam nadzieję, że także w przyszłości, jeżeli ta czy inna ekipa będzie rządziła, żeby zrozumiała, że w demokracji to są dwa etapy. Kiedy zbliża się czas wyborów, jest to etap, można powiedzieć, sporu politycznego. On ma prawo być nawet ostry w tonie, aczkolwiek nie powinien być prowadzony no, językiem, który trzeba nazwać jednoznacznie. Nie powinien być prowadzony językiem chamskim i językiem emocji. Otóż niestety tak się było. Ale tak, kończą się wybory, są wyniki wyborów i wówczas zwłaszcza głowę państwa powinniśmy otoczyć zaufaniem, szacunkiem, bo jest to reprezentant naszej godności narodowej. Jeśli my nie uszanujemy przywódcy, zwłaszcza prezydenta, to oznacza, że nie żywimy szacunku do siebie. Ja mam tutaj, podałbym dwa przykłady, wszystkim nam dobrze znane. Przykład pana prezydenta Obamy i pani sekretarz Clinton. Jakże ostry był ten spór. Skończyły się wybory. Oni dzisiaj współpracują dla dobra Ameryki. I tu czego mi zabrakło po stronie dzisiejszej grupy, nazwijmy rzecz po imieniu PO, znaczy uznania, że tak, pan prezydent Kaczyński wygrał wybory i wobec tego należy go otoczyć. Otóż z przykrością stwierdzam, w tej grupie były osoby, które przekraczały wszelkie normy i niestety, a mało tego, awansowały do zarządu, ścisłego zarządu partii. To jest rzecz tragiczna, proszę państwa, że myśmy, ja sam mam uczucie, jakby poczucie winy. Ja swego czasu miałem taki pomysł, byłem inicjatorem listu w innych sprawach, żebyśmy napisali taki list w obronie godności prezydenta. Nie napisaliśmy tego. Mam poczucie niespełnionego obowiązku pewnej obywatelskiej postawy, szacunku dla prezydenta. Należało o to wołać.
Po 12 latach wracamy do rozmowy z profesorem Stefanem Zawadzkim.
Myślę o tym, co się zmieniło przez te lata od 2010 roku. Czy nasza świadomość się zmieniła, czy społeczna świadomość jest inna?
Zmieniła się i nie zmieniła się. Niestety nasze społeczeństwo było i jest podzielone. Było przed katastrofą smoleńską i po katastrofie smoleńskiej. To, co w pierwszym okresie było przeżyciem straszliwym, to jest to takie ukontentowanie władzy, można powiedzieć. Ja mówię to zupełnie nieświadomie. Jeżeli przypominamy sobie obrazki z lotniska, gdzie właściwie można było odczuć, że to problem dla nas zniknął z prezydentem i wobec tego dalej będziemy mi rządzili. Więc to była jedna część. Natomiast druga, społeczeństwo odbierało to zupełnie, przynajmniej na początku, zupełnie inaczej. Głęboko przeżywało, miało poczucie straty i to się utrzymało jakiś czas. Potem niestety przyszedł ten okres takiego zapanowania wręcz, powiedziałbym, nad psychiką większości, choć nie wszystkich oczywiście Polaków, ale powiedzmy wydarzenia w Warszawie pod krzyżem postawionym przez harcerzy, to pokazywały, że wyraźnie, że część społeczeństwa została opanowana, powiedziałbym wręcz pozbawiona takiego samodzielnego myślenia. Następne lata oczywiście to już jest inna sytuacja, dlatego że przynajmniej gdy chodzi o dzisiejszy czas. Potem próbowano wspólnie z rządzącymi część niestety społeczeństwa jakby zapanować nad tym, by twierdzić, że to była zwykła katastrofa, nie ma tutaj czegoś głębszego się doszukiwać. Natomiast dzisiaj nawet ci, którzy tak twierdzili, jednak troszeczkę powiedziałbym, stać ich na jakiś przynajmniej minimalny dystans, bo zmieniła się przynajmniej narracja w znacznej części w stosunku do świętej pamięci prezydenta. I chyba większość społeczeństwa dzisiaj już nie patrzy, nie daje się uwieść przeciwnikom prezydenta i PiS-u. Raczej zachowuje szacunek dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zwłaszcza w ostatnim czasie, prawda? Natomiast w tej
kiedy się cytuje jego słowa takie prorocze,
dzisiaj,
prawda?
Kiedy cytuje się te słowa, które okazały się wręcz prorocze, a więc ta jego przenikliwość spojrzenia tutaj bez wątpienia trafia chyba do większej części społeczeństwa. Czy trafia do wszystkich? Nie. Będą i byli tacy, którzy nie będą chcieli przyjąć i zrozumieć, prawda? Czy to wynika ze wstydu? Nie sądzę. Myślę, że z takiego poczucia opozycji w stosunku do PiS-u w sposób już taki, powiedziałbym, skrajny, jak to zresztą wielokrotnie obserwujemy. Czy się coś zmieniło? Zmieniło się bez wątpienia. Dzisiaj myślę, że większość, czy poważna część społeczeństwa nie ma wątpliwości, zwłaszcza patrząc na to, co w tej chwili się dzieje, że to był jednak zamach, że ten osąd, że to był zwykły wypadek, chyba większość czy społeczeństwa dzisiaj nie wierzy. Natomiast niestety są jeszcze ludzie, którzy będą zaprzeczać do końca, bo inaczej musieliby zrezygnować i uznać, że i prezydent, i PiS, i rządzący mieli rację. Więc tu jest jakiś taki problem, który pozostaje i jak długo to pozostanie, to jest pytanie właśnie. Niewątpliwie to, co się dzieje w tej chwili, wojna na Ukrainie, to bestialstwo Rosjan sprzyja przewartościowaniu także w polskim społeczeństwie w stosunku do rządzących, w stosunku do świętej pamięci prezydenta.
Panie profesorze, pan zajmował najstarszymi cywilizacjami i mówi się, że Asyryjczycy to był taki naród słynny z okrucieństwa, naród wojowniczy. Czy te wojska asyryjskie były równie okrutne jak Rosjanie? Czy z tych tabliczek, które pan całe życie studiował, można coś takiego wyczytać?
Tabliczek można wyczytać, rzeczywiście tak jest. W tabliczkach mamy sceny opisu i także mamy płaskorzeźby, gdzie mamy przykłady przedstawienia odzierania ludzi ze skóry, wyłupiania oczu, obcinania nosów, ale to owszem jest. Tylko że problem powstaje inny, mianowicie czy to rzeczywiście odzwierciedla stan faktyczny, jest pewną konwencją. Ja osobiście jestem przekonany, że to jest... Ja kiedyś nawet w Niemczech, w Hanowerze taki wykład wygłaszałem o brutalności Asyryjczyków i tam próbowałem pokazywać argumenty, że to jest pewna przyjęta konwencja. Wojna zawsze była okrutna i ten, który przedstawiał się, bo to przede wszystkim czemu służyło okrucieństwo? Żeby pokazać, i niestety to można powiedzieć do współczesności, dzisiaj także odniesienie, żeby pokazać, że my jesteśmy zdecydowani, że
nie zatrzymamy się.
Nie zatrzymamy się, właśnie to jest to.
Ale tak samo działają właśnie Rosjanie.
Tak,
nie
tak,
zatrzymamy
tak,
się.
Tak. Natomiast tam myślę, że była, tam zresztą stosowano, powiedziałem także bardzo nowoczesne metody, na przykład ośmieszania. Ja przypominam sobie taką scenę, gdy mówi się, że uciekający król z pola walki no, nie utrzymał moczu i nie utrzymał kału, więc to była metoda poniżania przeciwnika, to co dzisiaj się odbywa. Ale powiadam, że to jest chyba przede wszystkim była konwencja literacka. Im więcej tego porównywanie władców na przykład do myszy, czy do lisa uciekającego do nor, to owszem było, natomiast oczywiście to była pewna konwencja, która i zresztą okrucieństwo, jeżeli weźmiemy inne źródła, między innymi także Biblię, to tam te sceny okrucieństwa są przecież przerażające zupełnie. A więc to był pewien sposób, jak powiedziałbym przede wszystkim, nie jak stosować terror, tylko jak przestraszyć wroga. Są sceny z Asyrii, przedstawienia, o których już wspominałem, na przykład układanie stosów z głów przeciwników pod obleżonym miastem, czy też stosowanie takiej totalnej formy, jak to i dzisiaj można widzieć, mianowicie wycinanie gajów daktylowych. Gaj daktylowy, daktyle, żeby przynosiły plon, no to trzeba znowu czekać kilka ładnych lat. Więc to miało przerazić przeciwnika i skłonić go do uległości. Część z tych sposobów walki była z całą pewnością stosowana, ale znaczna część nie była po prostu wymysłem literackim.
Wolimy chyba tak myśleć też. No, tak. Chociaż to było ile to wieków temu? No, kilka wieków przed naszą erą, prawda?
Tak. To było pierwsze tysiąclecie przed Chrystusem. Ja myślę, że czy wolimy tak myśleć? Nie, no źródła nie pozostawiają raczej wątpliwości, że tego typu zdarzenia, jeżeli miały miejsce, to raczej były rzadkością, bo też mamy sceny poddawania się, prawda, sceny i przedstawienia łaskawości władców zwycięskich. Także tu chyba były różne techniki stosowane, w zależności od okoliczności. Natomiast chyba takiej czystej brutalności chyba było mniej nawet niż no, to, co w tej chwili obserwujemy.
Czyli nawet Asyryjczycy nie byliby wzorem dla Rosji?
Nie, zdecydowanie nie. Moim zdaniem nie.
A kto mógłby być dla nich wzorem?
No oni sami. To chyba no, w XX wieku tych wzorów było sporo. Był Pol Pot, był Hitler oczywiście. No i oni sami. Prawda? Rewolucja w Rosji, to zresztą to okrucieństwo było znane także dla Rosji Carskiej. Przecież takie ogromne tłumy Polaków, które były po powstaniach wysiedlane i z tego po tym pobór do wojska na 20 lat, no to już było okrucieństwo posunięte do właściwie do nieludzkich granic wręcz. Natomiast to była pewna forma, którą oni odziedziczyli i komunizm, zwłaszcza pierwsze lata rewolucji, zawsze pamiętajmy, że to Lenin był twórcą obozów koncentracyjnych, tak byśmy musieli to nazwać, a nie dopiero Hitler czy Stalin. Więc tego typu formy to Rosja zawdzięcza chyba sobie, która przejęła je od czasów Rosji Carskiej i posunęła do granic okrucieństwa. Bo powiedzmy sobie jasno, że gdyby nie okrucieństwo, gdyby nie niszczenie całych warstw klas społecznych, to komunizm chyba, ten bolszewizm by się nie utrzymał. To jest terror, okazał się narzędziem sprawowania władzy dla Rosji i widać, że oni to samo dzisiaj próbują zastosować na Ukrainie.
To znaczy unicestwić Ukrainę.
Unicestwić w każdym razie bez wątpienia. Pierwszą rzecz, to co robił zresztą i Stalin i Hitler, to jest unicestwić inteligencji. Naród, który nie ma inteligencji, unicestwić piśmiennictwo albo ukraść to, co ich zdaniem jest wartościowe. Przecież pamiętajmy, że II wojna światowa i ze strony Niemiec, także potem Rosja, która tu, Sowieci, którzy tu wkroczyli, to była masowa kradzież dóbr kultury.
te, które uznawali, że są wartościowe, to kradli i wywozili do siebie i do dzisiaj niewiele z tego udało się odzyskać. Więc ta metoda była jakby powszechnie stosowana przez nich i widać, że jest w dalszym ciągu stosowana. Więc wzorców oni nie muszą szukać. Oni mają niestety je od wielu pokoleń. Zresztą w momencie każdego, jak pamiętamy z historii, podbijanie terenów zajętych przez Polskę, czy przez te, na przykład Nowogród, Niezależna Republika, to oznaczało pierwsze, to było wyniszczenie elity i zabranie wszystkiego, co miało kulturową wartość. Czyli ogołocić teren, na którym wkracza kiedyś rosyjska, potem sowiecka, a dzisiaj z powrotem rosyjska armia. No i swoboda działania okupanta na terenie. Żaden cywilizowany kraj nie prowadzi wojny w ten sposób, jak prowadzi dzisiejsza Rosja Putina. To jest rzecz, która się zupełnie w normalnym, w cywilizowanej głowie nie powinna mieścić.
Jeżeli świat tego nie zatrzyma, to grozi nam coś potwornego.
Grozi nam coś potwornego. Ja myślę, że no i tu jest cały problem, kiedy obudzi się Europa Zachodnia. Co my możemy zrobić? Co na przykład te uniki, jakie stosuje dzisiejsze Niemcy, dzisiejsza Francja, są rzeczą zdumiewającą. I wydaje się, że to przy dzisiejszych środkach masowego przekazu wszyscy musimy próbować jakoś docierać do różnych środowisk i uprzytamiać im. No dobrze, że przynajmniej część środowisk dziennikarskich na Zachodzie się budzi, ale pytanie, czy jest ten ruch społeczny, będzie na tyle silny, żeby położyć kres temu barbarzyństwu, to tego nie wiem. Jeżeli to się nie położy, to Rosja rzeczywiście będzie dążyła, widać z ostatnich publikacji, także będzie dążyła do unicestwienia w gruncie rzeczy narodu ukraińskiego. Zresztą oni zaprzeczają, że jest coś takiego jak naród ukraiński. To chyba jedyne państwo na świecie, które nie uznaje narodowości ukraińskiej. I wtedy rzeczywiście będzie to katastrofa dla tego narodu, ale ona nie będzie ostatnią, bo potem przyjdą następne. Niezależnie od tego, czy to będzie Putin, czy to ktoś po Putinie, to ta tendencja, jeżeli się raz nie powstrzyma, to będzie to zachęta do dalszego krwawego wyniszczania Europy i ludów Europy. Także to jest wizja katastrofalna. Miejmy nadzieję, że Ukraińcy mają świadomość tego, czym grozi im, jeżeli by tą wojnę przegrali. I miejmy nadzieję, i że Zachód, także na razie Stany Zjednoczone, ale także inne państwa, wiadomo, że o tym się zbyt głośno nie mówi, że znajdą w sobie na tyle siły i na tyle środków, żeby pomóc Ukrainie, żeby wybroniła się. Jeżeli się Ukraina nie wybroni, to wiadomo, że w Europie na następnych kilkadziesiąt lat spokoju na pewno nie będzie.
A na pewno nie będzie go w Polsce.
A na pewno nie będzie go w Polsce, zwłaszcza, że w tej chwili ta opozycja wewnętrzna przycichła, ale na ile to będzie jednak trwałe, no to tu jest ogromne pytanie.
No, wymagałoby się od polityków, żeby byli dojrzałymi ludźmi, a to, co się dzieje w Polsce, niestety przeczy temu, bo w chwili zagrożenia odpowiedzialności się oczekuje od polityków.
Oczywiście. Ja myślę, że jest jeszcze ważniejszy nawet niż politycy, to jest kwestia ludzi kultury. Ja wiem, że cała to tak zwana inteligencja została w gruncie rzeczy wytrzebiona i w tej chwili to, co my mamy, to tak zwana nowa inteligencja, która ukształtowana była w czasach PRL-u. I z tej inteligencji tylko niewielki procent to jest rzeczywiście zasługuje na miano inteligencji. Reszta jest pozbawiona jakichś wyższych uczuć, także odpowiedzialności za społeczeństwo. Bo cóż to jest inteligencja? Inteligencja to jest ta grupa społeczna, która powinna mieć poczucie misji i poczucie wartości. Natomiast dzisiaj w tej grupie jest tylko stosunkowo nieliczna grupa, która rzeczywiście dorasta do pojęcia inteligencji, tego jak je znaliśmy i tej roli, jaką inteligencja odgrywała, zwłaszcza w momencie, kiedy się kształtowała w XIX i do końca II wojny światowej i jeszcze
kilka lat po II wojnie światowej, potem została wyniszczona i teraz problem polega na tym, czy inteligencja stanie się takim zarzewiem nowego ducha, bo
jest to niezbędne dzisiaj.
Tak, to jest niezbędne. Jeżeli to się uda, wzbudzenie ducha takiego narodowego, patriotycznego, to będzie sprzyjać także gotowości służby, gotowości oddania wielu wartości, także swojego dobrobytu w znacznej części na rzecz obrony państwa i na rzecz obrony tej wartości. Papież wielokrotnie, Jan Paweł II mówił, państwo bez wartości, czy społeczeństwo bez wartości nie zasługuje na przetrwanie. Więc pytanie tylko, czy to się uda rzeczywiście obudzić, czy też wzmocnić na tyle, bo ono cały czas te poczucie wartości istniało, ale w stosunkowo wąskich kręgach. I teraz od tego zależy, czy to się rozwinie, czy umocni. Jeżeli się umocni i rozwinie, to myślę, że tutaj jesteśmy w stanie przetrwać jako naród, jako społeczeństwo.
Dzisiaj niedziela palmowa, taki piękny, przedświąteczny czas, zawsze pełen oczekiwania, radości, prawda, tej wielkanocnej. A dziś połączony z niepewnością. Pan profesor wspominał, że wychowywał się na wsi. Jak ta Wielkanoc na wsi była obchodzona?
O, ja wieś dobrze pamiętam tylko z wczesnego dzieciństwa, bo potem jak poszedłem do szkoły średniej, to już właściwie kontakt mój z wsią był tylko wakacyjny. A tak to dosłownie wpadałem do domu na króciutko. Natomiast to były czasy ogromne, zaraz tuż po wojnie, ja urodziłem się w 1946 roku, to były czasy ogromnej biedy. I wtedy, powiedzmy, na stole pojawiało się niewiele potraw. Natomiast pamiętam, że wszyscy, po pierwsze, że byli skromnie, ale byli odświętnie ubrani. To była pierwsza rzecz. Zawsze się odmawiało jakąś modlitwę. Mój ojciec zawsze składał nam życzenia, mówiąc, obyśmy to czekali od dziś za rok. To tą formułę ja nawet teraz w ostatnich latach przejąłem właśnie, bo to taka piękna właśnie tradycja. I potem oczywiście z kromnymi palmami, na przykład jeżeli była wczesna Wielkanoc, to z kaczeńcami, których wówczas była ogromna obfitość, szło się do kościoła.
A gdzie to było? Gdzie
to było? To było na Mazowszu. Ja pamiętam, ja się urodziłem nad Bugiem, ale miałem pół roku, jak rodzice się stamtąd wyprowadzili i mieszkaliśmy niedaleko od Ciechanowa, w takiej wiosce, to się nazywało Nasierowo Górne, Nasierowo Dolne to był PGR, czy też spółdzielnia produkcyjna, natomiast Nasierowo Górne to było 7 samodzielnych gospodarzy, którzy nie dali się zapisać do spółdzielni. No i tam właśnie. Zresztą do kościoła było bardzo daleko, więc to tak za często się nie dzieje, bo to było około 10 kilometrów do najbliższego kościoła. To była parafia Ciemiewko. Bardzo, bardzo daleko było stamtąd. Natomiast rzeczywiście i pamiętam także, jeżeli była ciepły dzień, to zawsze były spacery z rodzicami. Rodzeństwo, wychodziliśmy, niedaleko była taka rzeczka i tam się jakby takie poczucie bliskości z przyrodą było wtedy. Także to tak mi się zawsze utrwaliło i czekało się na święta ze względu na tą szczególną atmosferę tego dnia.
To w takim razie życzmy sobie właśnie wielu spacerów w spokoju, pokoju, oby jak najwcześniej i spokojnych, zdrowych świąt dla wszystkich i dla pana profesora rodziny i dla wszystkich słuchaczy.
Bardzo dziękuję i również odwzajemniam te życzenia dla pani redaktor, dla jej najbliższych i także dla słuchaczy, aby te święta i te nadchodzące dni dały nam także po świętach nami i naszym sąsiadom w takiej straszliwej sytuacji obecnie, żeby dały czas wytchnienia i nadziei, że przyszłość jednak nie będzie ciemna, tylko przyszłość należy do, jak to mówią młodzi, jasnej strony mocy.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję uprzejmie.
To były życzenia od profesora Stefana Zabackiego. Wiosna, spacery, a ja polecam spacer utartym przez poznaniaków szlakiem do Rogalina. Rozmowa z Piotrem Wilanowskim w Parku Rogalińskim. Pan jako opiekun tego parku, twórca, współtwórca tego parku od lat,
znakomicie wie, którymi ścieżkami teraz warto spacerować i czy już na nich widać wiosnę.
Generalnie wiosnę widać i czuć już i słychać przede wszystkim, bo w tej chwili tak naprawdę takim najbardziej malowniczym elementem naszego parku i otoczenia jest śpiew ptaków, które rozbudziły się wyraźnie na wiosnę, są bardzo barwnie ustrojone w tym okresie godowym, pięknie śpiewają, by zachęcić swoje partnerki do współpracy, także myślę, że to jest taki atut wiosną najciekawszy. Oczywiście budzi się już roślina, już wiele roślin runa kwitnie, największe połacie u nas fiołka można dostrzec bardzo łatwo, ponieważ występuje powszechnie. No i oczywiście ruch w świecie zwierząt, bo to czas godów, czas myślenia o kolejnych pokoleniach, które powinny się na tym świecie pojawić.
I to są zające na przykład?
Zające, sarny, jelenie, dziki, no, borsuki, też obserwujemy bobry. U nas, jako że jesteśmy w zasadzie elementem największego korytarza ekologicznego w Wielkopolsce, tych zwierząt jest bardzo dużo i są stosunkowo w związku z tym łatwe do zaobserwowania.
A czy są w Rogalinie, w Parku Rogalińskim palmy? Czy tutaj je znajdziemy?
No, możemy wykorzystać pewne elementy, które rosną w parku na tworzenie tak zwanych palm wielkanocnych, bo mamy wierzby nad wodą, które wytwarzają w tej chwili obficie bazie. Aczkolwiek no, z drugiej strony jako kierownik parku nie zachęcam do tego, by pozyskiwać je u nas, ponieważ no, jak każdy element przyrody są one u nas chroniane i pełnią określoną funkcję też związaną z tworzeniem kolejnych pokoleń wierzby, także lepiej gdyby one na tych wierzbach pozostały.
Ale podobno dawniej gospodarze zjadali taką bazię, żeby trwać, no i zwierzętom podawali, a więc być może dla parku też byłoby korzystne takie pałaszowanie przez zwierzęta bazi.
Sięgając do tej tradycji, no należy ją rozumieć w taki sposób, że rzeczywiście był to taki pierwszy namacalny element witalności w przyrodzie, który się pojawiał po okresie zimy. No i w związku z tym przypisywano mu z pewnością magiczne moce, które miały w nas znowuż wzmacniać te wszystkie witalności, które sprzyjały pojawianiu się kolejnych członków rodziny. Także absolutnie obyczaj dobrze znany, też dobrze, żeby się te zwierzęta domowe rozmnażały równie wydajnie. W związku z tym właśnie serwowano je zwierzętom domowym, ale no dzisiaj już troszkę wiemy więcej o przyrodzie i wydaje mi się, że możemy tak bardziej racjonalnie na to spojrzeć. No i chronić również te kwiaty, bo to są kwiaty wierzby. Jest wiatropylna, w związku z tym te bazie nie są bardzo atrakcyjne wizualnie jak te kwiaty, które zapylają owady, ale no, wszyscy wiemy o ich obecności i dla nas niech pozostaną tylko i wyłącznie symbolem odradzającego się życia na wiosnę.
Już ludzie zaglądają, prawda, do parku. Tutaj już coraz więcej pewnie ludzi się pojawia. Tu można znaleźć spokój, odprężenie po tych wszystkich strasznych informacjach, które do nas docierają z Ukrainy, po tych wszystkich niepokojach, które nam towarzyszą w ostatnich miesiącach.
Tak, mamy już bardzo wielu gości, zresztą oni co roku nam tutaj wiernie towarzyszą. W tym roku mogę szczególnie polecić to, że mamy audiogajdy w języku ukraińskim, także gości naszych z Ukrainy, jeżeli by chcieli znaleźć chwilę wytchnienia w Pałacu w Rogalinie, zapraszamy, bo jest informacja skierowana do nich w ich ojczystym języku.
Czego sobie pan życzy i innym na święta?
Życzę sobie dobrych informacji. Życzę, żeby ten konflikt, ta wojna na ziemiach ukraińskich dobiegł końca, żeby nasi sąsiedzi mogli się sprawnie odbudować, w czym mam nadzieję będziemy im pomagać. Wszystkim nam ta informacja jest potrzebna, bo no, tak naprawdę wiemy, że ten konflikt, mimo że za naszą granicą, równie mocno nas dotyczy, bo to tylko pewna konsekwencja zdarzeń, która się uruchomiła, a która niewątpliwie w jakimś zakresie dotyczy naszego kraju.
Rozmowa z Piotrem Wilanowskim w Parku Rogalińskim zamyka dzisiejsze spotkania z kulturą. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.